Na potrzeby naszej rozmowy, panie Krzysztofie, przygotowałem sobie taką listę 10 ról zawodowych w IT, które wydają mi się ciekawe, dobrze płatne na rynku pracy oraz związane z trendami, które obecnie są popularne i obecnie są modne
ale też
w IT.
Rozwojowe, tak? Nie tylko w perspektywie oczywiście miesięcy czy lat,
tak,
ale
tak,
zdecydowanie
tak. To nie są takie gwiazdy jednego sezonu, tylko trendy, które wyraźnie rysują się na najbliższe lata.
Dzisiaj trochę będziemy prognozować, nie prognoza pogody, ale prognoza zawodów informatycznych i to taka bardzo subiektywna. Moim gościem jest dr Krzysztof Przybycień, prodziekan do spraw kierunku informatyka w USBNL-u. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Na potrzeby naszej rozmowy, panie Krzysztofie, przygotowałem sobie taką listę 10 ról zawodowych w IT, które wydają mi się ciekawe, dobrze płatne na rynku pracy oraz związane z trendami, które obecnie są popularne i obecnie są modne
w IT.
Ale
też rozwojowe, tak? Nie tylko w perspektywie
oczywiście
miesięcy czy lat,
tak,
ale
tak,
zdecydowanie.
To nie są takie gwiazdy jednego sezonu, tylko trendy, które wyraźnie rysują się na najbliższe lata.
Ale też powiedzmy to otwarcie, że nie umawialiśmy się, ja nie wiem w ogóle, co to są za zawody, żeby było, no bo nie wiem.
Okej, rozumiem.
Próbowałem wyciągnąć informacje przed nagraniem, ale się nie udało.
Myślę, że wobec tego umówmy się tak, ja przekazuję panu tą moją subiektywną listę, a pan odczytuje niczym komentator sportowy.
Nie wiem, czy wiedzę
mi wystarczy. Po pierwszej serii, na miejscu 10 i tak dalej.
Właśnie, bo startujemy od 10. A ja chciałem zapytać, co było tą taką pierwszą myślą, jak już wiedział pan, że się spotkamy w podcaście WSBNL-u po godzinach, co było tą pierwszą myślą, że który zawód jest ten taki numer jeden?
Tak, tu musiałbym zdradzić złoty medal.
Czyli jak dojdę do numeru pierwszego, bo rozumiem, że jest to chronologicznie od pierwszego, który przyszedł najpierw do głowy i potem według popularności.
To jest moja subiektywna lista i kolejność
gradacja.
Gra tutaj pewną rolę, ale niekoniecznie dużą. Okay. Natomiast ta pierwsza rola, o której chciałem powiedzieć, która zajęła pierwsze miejsce u mnie, jest dlatego na miejscu pierwszym. Może nie, że najwięcej się zarabia w tym zawodzie, albo że nie jest najciekawsza z tych wszystkich 10, ale jest podstawą w zasadzie do wykonywania pozostałych.
To też spróbujmy przy tej okazji przynajmniej w dwóch zdaniach wyjaśnić też naszym widzom, na czym każdy ten zawód polega, bo na pewno słyszeliśmy, no ale diabeł tkwi w szczegółach. W jakieś technikalia nie będziemy wchodzić, bo to nie ma sensu, ale uwaga, ja nawet tu mam zarobki, ale nie będę mówił, są niezłe. Numer 9, powiem, że jest wysoko, ale 10 to jest UX designer.
Yes. UX designer, czyli user experience designer, a więc...
To jest fajna robota.
Projektant doświadczenia użytkownika, tak? Doświadczenia użytkownika. I jest to chyba jedyny z tej 10 zawód, który w dużej mierze wiąże się z grafiką komputerową i z pracami graficznymi. Ten człowiek odpowiedzialny jest za, można powiedzieć, jakość warstwy widoku, bo tak to fachowo nazywamy, chodzi o to, co klient, co użytkownik postrzega bezpośrednio na ekranie, pracując jakąś aplikacją.
Czy będzie mu się chciało w ogóle
tak
tej
jest
aplikacji dotykać.
Właśnie. Na ile przyjemne odczucia będzie miał podczas pracy z tą aplikacją, podczas nawigowania. Proszę pamiętać, na przykład aplikacje webowe mają wiele podstron, po których nawigacja może być przejrzysta, płynna, czytelna lub też wręcz odwrotnie. I ten człowiek jest odpowiedzialny i w zasadzie współpracuje z grafikami, kontrolując ten efekt jakby emocji użytkownika podczas pracy z aplikacją, no oczywiście w warstwie graficznej.
No ale fajna robota z jednej strony, ale z drugiej strony, no grafika to jest, zależy od odbioru bardzo takiego subiektywnego, indywidualnego, wobec czego i fajnie, i niefajnie, bo jak tu się wstrzelić, woda jest albo zimna, albo jest ciepła, a tu może być letnia, trochę ciepła, to może być różna i ile osób dotknie aplikacji, tyle będzie różnych
Mówiłem,
opinii.
Mówiłem, że moja 10 jest 10 zawodów ciekawych i nierutynowych.
No tak, to jest
oczywiście
prawda.
Pomaga w tym zawodzie także wykształcenie pozatechniczne, jak umiejętności miękkie, jak umiejętności psychologiczne, które pozwalają, prawda, znajomość pewnych prawideł i zasad postrzegania przez człowieka od kolorów począwszy, poprzez rozmieszanie elementów, gdzie człowiek, na przykład na który fragment ekranu człowiek zwraca największą uwagę podczas pracy z aplikacją.
Na który?
I tak dalej, i tak dalej. No, to już są różne teorie, to wtedy nie chciałbym wchodzić w takie,
to kosztuje.
Takie szczegóły. Informacja kosztuje.
Ale właśnie, ale też kosztuje sporo pracodawcę, pracownik numer 9, blockchain engineer developer. Sporo tu można... O, matko.
Tak. Może ja wyjaśnię jeszcze...
Czwórka z przodu i nie 3-0.
W ścieżce kariery informatyków często mamy takie trzy jakby nazwy świadczące o stopniu wtajemniczenia w dany obszar. Developer jest najniższym, potem mamy inżynier, a potem mamy architekt. Oczywiście nie w każdym zawodzie występują
czyli
te trzy tu już
jesteśmy,
kategorie.
Mówimy o tym średnim.
Tak, dlatego
poziomie.
Mówiąc o dziewiątce, czyli o blockchain inżynierze, czy blockchain developer i inżynier, prawda? To są w zależności od tego. W ogóle jeszcze chciałem powiedzieć, że zarobki, bo jeżeli już pan wspomniał o tym, zależą też od stażu pracy. Często tutaj warto znać takie pojęcia jak junior, mid, czy senior. Mid jak middle. To są takie trzy jakby kategorie zależące od stażu pracy. Tak? Rok, dwa lata jest się juniorem, potem do 6-7 lat pracy jest się midem, tak zwanym, a po 6 latach jest się seniorem. Zarobki między juniorem a midem mogą się różnić nawet o 100%. Podobnie może być przestrzeń między midem a seniorem. No już pomijam jakieś wyjątkowe oferty, które mogą być naprawdę niebotyczne. Ale wróćmy do blockchainu.
To ja mam takie pytanie. Blockchain kojarzy nam się z kryptowalutami, ale gdyby tak uprościć, czym jest technologia blockchain?
Więc blockchain kojarzy nam się z kryptowalutami, a tak naprawdę to jest dużo bardziej uniwersalna technologia. Tak naprawdę można powiedzieć o blockchainu, że jest to pewien rodzaj bazy danych, składający się... Blockchain to jest tak, no, jak słowo chain zresztą, to jest łańcuch, tak? Łańcuch pewnych bloków danych. I te bloki danych mają kilka ważnych cech. Po pierwsze, każdy blok danych ma jak gdyby własny podpis cyfrowy i to związany z zawartością, który zawiera i jeszcze związany z podpisem cyfrowym poprzedniego bloku. Co to daje w konsekwencji?
Ja zawsze odpowiadam, rozumiem, ale dzisiaj nie odpowiadam
to
nic.
To daje taki oto efekt, że w łańcuchu blockchaina, jeżeli ktoś spróbuje manipulować przy jednym bloku danych, automatycznie cały łańcuch się rozsypuje i cały łańcuch przestaje być wiarygodny.
Nie da się kombinować.
Więc dane w blockchainie są nieprawdopodobnie po prostu wiarygodne. Nie są do zmiany. Na przykład nie można nic antydatować. Normalnie wiadomo, można sobie dokument Worda, nawet PDF-a, cokolwiek
oczywiście
antydatować.
To wiemy stąd, że ktoś nam opowiadał, bo my takich rzeczy nie robimy. Tak.
Natomiast w takim blockchainie byłoby to niemożliwe, gdyby gdzieś w jakimś jednym bloku ktoś zmienił cokolwiek.
Czyli bezpieczeństwo też danych.
To właśnie
chodzi,
że to jest nieprawdopodobne bezpieczeństwo i drugą cechą, która jeszcze to bezpieczeństwo zwiększa, jest jego rozproszoność. Te bloki blockchaina nie są umieszczane na jednej maszynie, tylko są mieszane na różnych węzłach w całej przestrzeni, w całej sieci.
Zresztą tak jak jest z kryptowalutami, tak? To się opiera na...
Dokładnie tak.
W milionach to chyba już za mało komputerów, które
dokładnie tak. Dlatego to jest tak bezpieczne i możemy to nazywać...
Swoje moce obliczeniowe, tak?
Stąd to tak jest, stąd to jest.
Mnie
tak
bardziej, panie doktorze, ciekawi, jaki mózg to wymyślił, niesamowity.
No, metody programowania rozproszonego były znane od dawna, tylko nie było po prostu rozwój technologiczny, hardware'owy, czyli sprzętowy nie nadążał, żeby maszyny mogły to robić tak szybko jak obecnie. Więc natomiast jeszcze w zamierzchłych czasach, kiedy ja studiowałem informatykę, już nawet nie chcę zdradzić, na pewno było to w ubiegłym stuleciu w każdym razie, no to już uczyliśmy się programowania rozproszonego. Więc
Ale to
są idee dosyć stare.
Tyle, że jest przepaść już teraz sprzętowa, bo tylko, że oczywiście, jak sobie porównamy pamięci RAM z komputerów z lat 90., a teraz to czasem nawet nie wiadomo, o jakich rzędach wielkości mówimy z tamtych czasów i czy to nie jest jakiś żart.
Nie, no każdy telefon po prostu jest, jest mocą w stosunku do dawnych komputerów.
To w ogóle nie ma porównania. Numer 8 na naszej liście przebojów w USBNL-u po godzinach.
Tak jest.
Numer 8 to jest full stack developer.
Full stack developer, tak jest. I tutaj, proszę państwa, ta rola coraz bardziej zyskuje na popularności. O co chodzi w pojęciu full stack developer? Najczęściej ta rola jest stosowana do wytwarzania oprogramowania webowego, czyli stron, serwisów i tak dalej. To jest człowiek omnibus.
Wie prawie
czyli
wszystko.
Pewien stos technologiczny. W uproszczeniu mówiąc, aplikacja także webowa składa się jak gdyby z trzech warstw. Generalizując, warstwy danych, która przechowuje i organizuje dane. Z tych danych korzysta warstwa logiki, czy logiki biznesowej, która przetwarza te dane w odpowiedni sposób, w zależności od tego, jaką funkcjonalność chcemy uzyskać. I warstwy widoku, prezentacji.
Czyli to, co widzimy już na końcu.
To, co widzi użytkownik na końcu. Ta warstwa prezentacji ma jeszcze drugą rolę. Pozwala użytkownikowi przekazać dane do środka aplikacji, tak? Na przykład w formularzach wypełniamy tam.
Czyli w jakiś sposób się komunikujemy.
I teraz każdą tą warstwę w zasadzie wykonuje się trochę w innych technologiach. Bo w warstwie danych musimy znać technologię współpracy z bazą danych. Na przykład popularny język SQL do używania w bazach relacyjnych, do komunikacji z bazami relacyjnymi. W warstwie logiki biznesowej mamy technologię typu, nie wiem, Python, PHP, Ruby, czy inne backendowe, Java. Czyli różne języki, które zapewniają ten backend, czyli tą warstwę logiki. No i a warstwie prezentacji mamy, proszę bardzo, HTML, wsparty CSS-em, czyli technologią pozwalającą ostylować, dodać estetyki.
Żeby to jakoś wyglądało.
Tak. Mamy, więc tu jest cały, tych technologii jest bardzo dużo. I teraz full stack developer to jest człowiek, który wszystkie je zna.
Dlatego senior więcej jak trzy dyszki ma na rękę?
Dlatego senior ma na
ale
rękę.
To są pieniądze warte wydania, bo te pieniądze się zwracają. Przecież to jest wiedza, która po prostu musi kosztować.
Średnio seniorzy nie mają. Te trzy dyszki wynikają stąd, że zarobki, bardzo trudno jest pobrać jakieś statystyki dotyczące zarobków.
Nie podajemy one tego zależą, jako standard,
ale
tylko
powiem, od czego zależą,
ciekawostka.
Zależą od miasta, w którym się tą pracę dostanie, od firmy. Przede wszystkim od firmy, od wielkości firmy, której się do pracy
ile
dostanie.
Ta firma generuje
zysków
oczywiście
od swojego
na
doświadczenia, więc to trzy dyszki.
Jest to realne.
Jest to realne, no tylko faktycznie w dużej firmie z dużym doświadczeniem. Realnie seniorzy zarabiają około dwóch dyszek.
Tylko, że trochę jak teraz spojrzymy do social mediów, przeskakując na moment dla relaksu na inny temat i słyszymy, zostań programistą, zarabiaj duże pieniądze, zrób kurs sześciomiesięczny, będziesz super bogaty. Bzdura, prawda?
Zależy dla kogo. Jak ktoś jest ambitny, zrobi jeden kurs sześciomiesięczny, pójdzie na staż, gdzie zarobi jakąś tam niedużą kwotę pieniędzy, ale stara się, rozwija.
Nie no, jasne. Ale generalnie jako zasada trochę mamienia ludzi taką wizją szybkiego zarobku, bo za chwilę zostaniesz się programistą, deweloperem i tak dalej, no to chyba jednak z rzeczywistością nie ma to wiele.
Nie, były takie epizody w czasach,
Nie byłoby juniorami, nie byłoby
dokładnie.
Seniora,
były
tak?
Takie epizody,
wszyscy by byli seniorami.
Kiedy się ten rynek bardzo dynamicznie rozwijał i to trochę było nawet taki ten rynek trochę zepsuty, natomiast obecnie to wszystko się już, jak tak powiem, uregulowało i no nie da się tak zrobić, niestety. Poza tym taka ścieżka kariery jest okej, ale ja proponuję ewidentnie, jeżeli ktoś się interesuje tą tematyką, jednak studia informatyczne, bo one dają taką mobilność intelektualną. Człowiek jest bardziej wykształcony algorytmicznie, prawda, nie tylko po prostu, bo te kursy dają umiejętności w jednej, jedynej technologii. I oczywiście sami się możemy douczyć. Natomiast studia dają pewną perspektywę.
To jest bardzo trudne.
Pewną perspektywę.
Żeby uwiązać rzeczy, które są tak naprawdę dosyć wirtualne i nienamacalne na pierwszy rzut oka. Ale mamy teraz, uwaga, nasza lista przebojów w USB NL-u po godzinach. Numer 7. Data scientist, czyli mistrz danych, inaczej naukowiec danych.
I liczby też tam są niezłe. Data scientist.
To jest
kolejny krok, czy kolejna faza rozwoju zawodu, który kiedyś nazywaliśmy analitykiem danych. To jest człowiek, który potrafi z danymi zrobić wszystko. A co trzeba zrobić z danymi, żeby się one nadawały do analizy, nie do analizy, tylko do, żeby z nich wynikały jakieś korzyści, tak?
Trzeba je odpowiednio przygotować.
Właśnie, trzeba po pierwsze przechować, wymyślić, w jaki sposób je efektywnie przechować. Po drugie, trzeba je umiejętnie zanalizować, żeby wyciągnąć te informacje, agregujące pewne historie, z których potem płyną wnioski. No bo nie czarujmy się, to jest głównie, analiza danych służy głównie biznesowi, czyli żeby wyciągnąć wnioski biznesowe, na przykład, żeby zwiększyć efektywność, nie wiem, zredukować koszty i tak dalej, i tak dalej. No więc, natomiast analityk data science, poza tym, że potrafi analizować dane, potrafi również przygotowywać, doskonalić, przystosowywać narzędzia, które do tej analizy się nadają. Czyli musi też trochę programować, a więc być programistą, przynajmniej w jakimś zakresie. No i teraz, w obecnych czasach, musi znać się troszkę na sztucznej inteligencji, ponieważ wyciąganie wniosków z ogromnej liczby danych coraz rzadziej robić, znaczy coraz częściej w wyciąganiu wniosków z ogromnej liczby danych zastępuje nas sztuczna inteligencja, która robi to po prostu szybciej.
I lepiej.
Czy lepiej to? Na czasem, pewno szybciej i...
Czasem tak.
To czasem tak.
Czyli to jest siódemka. Jeszcze jesteśmy dosyć daleko od jedynki, więc powiedzmy, że to są jakieś tam subiektywne peryferia. Natomiast już na miejscu szóstym DevOps Engineer. Co to w ogóle takiego?
Ciekawostka.
Bo szczerze,
zawód stosunkowo nowy.
Dla mnie na pewno.
Chociaż tak naprawdę być może on był nienazwany, ale zawsze występował, natomiast stosunkowo nowy. To jest zawód... Chyba dobrą metaforą, koordynator, ale chyba dobrą metaforą powiedzieć. Będzie metafora z planu filmowego. Jak robi się film, nie, to na planie filmowym jest kierownik planu. I on w zasadzie odpowiada za.
To jest on.
To jest on. Za to, żeby kosmetyczki miały odpowiednie kosmetyki do dyspozycji.
Ale
żeby kostiumolodzy mieli kostiumy. Żeby aktorzy wiedzieli, co mają, kiedy zjawić się na planie. Organizuje całą historię wokół. I to jest właśnie DevOps. Słowo DevOps to jest połączenie dwóch słów development, czyli rozwój w sensie produktu, i operations, czyli jakby działalność operacyjna, żeby ten rozwój był efektywny, no i wygodny dla pracowników i tak dalej. Czyli DevOps organizuje narzędzia pracy, organizuje środowiska wytwarzania oprogramowania, środowiska testowania, profiluje te środowiska dla konkretnych członków zespołu właśnie development, deweloperskiego, czyli od development.
Ale tu też pragnę być koordynatorem, jak widzę też kwoty, bo tu jest nawet lepiej niż przy data scientist. A, no nieźle to wygląda.
Tak, w przypadkach...
A też ciekawa praca, bardzo taka bardzo rozwojowa, praca. Interdyscyplinarna, tak. Bo trzeba łączyć wiele, szeroką wiedzę, może nie taką bardzo szczegółową, ale trzeba mieć orientację w wielu, wielu obszarach.
O to chodzi, trzeba mieć orientację w wielu, wielu obszarach. Co więcej, DevOps zajmuje się również takim procesem, który się nazywa w informatyce Continuous Integration, Continuous Delivery. Dlatego, że jak budujemy oprogramowania dużej klasy, to wówczas bez przerwy składniki, które powstają, powiedzmy, z warsztatów deweloperów, czyli programistów, trzeba integrować, testować tą integrację.
Trzeba mieć to połączyć.
Czyli mamy ciągłą integrację składowych i komponentów i continuous delivery, czyli ciągle wdrażamy, przekazujemy klientowi jedno wydanie, drugie wydanie, nowe wersje, prawda? Nowe wersje dla poszczególnych grup użytkowników i to w tym wszystkim trzeba się nie pogubić, więc trzeba używać...
To może być niekończąca się historia. Tak naprawdę, tak jak ze stronami internetowymi. No, nigdy nie ma gotowej strony internetowej, bo cały czas próbujemy ją udoskonalać z aplikacjami. Jest dokładnie tak samo.
Dokładnie.
Ale wie pan co, panie doktorze, ja się zastanawiam, czemu dopiero na piątym miejscu jest AI Architect i ML Engineer? No bo tu ja widzę, że jak stóweczka wpada miesięcznie...
Ta stóweczka jest totalną ciekawostką.
Proszę się nie przywiązywać do kwoty, ale tak średnio podajemy, tak? Żeby ktoś nie myślał, że dobra, taki operator, architekt technologii AI zarabia 100 tysięcy miesięcznie, okej, to lecę, już będę nim, będę projektował i tak dalej. No to nie są ani proste, ani tanie rzeczy, jak widzimy. To prosimy trochę więcej. Stóweczka jest ciekawostką.
Ta stóweczka jest absolutną ciekawostką. Znaleźliśmy gdzieś taką ofertę, stóweczkę właśnie, ale to zupełnie wyjątkowo, więc to proszę traktować jako ciekawostkę, ale i taki dowód na to, że można być milionerem w ciągu roku, pracując w IT i to nie w jakimś top managementie.
No tak.
Chociaż
tak.
Przyznam szczerze, że architekt AI to jest już jednak wysoko.
Taki architekt AI, hierarchii. To on taki top management, to może zakręcić zupełnie, bo od niego naprawdę dużo zależy.
Tak. Jak wszyscy, którzy właśnie nazywają się architektami, odpowiada za pewną całość.
To tak jak księgowa w firmie.
Główna.
Czasem i prezes albo dyrektor... Główna. Musi się jej słuchać.
Ja architekt właśnie jest odpowiedzialny za adaptację rozwiązań sztucznej inteligencji do całego ekosystemu cyfrowego danego przedsiębiorstwa. Koordynuje pracę, dobiera technologie, dobiera modele.
Ale odpowiedzialność ogromna.
Odpowiedzialność.
Bo jak za chwilę będziemy mówić, że sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli, to kto za to odpowiada?
Właśnie.
Ten, kto jest architektem. Ale tak już zupełnie przyziemnie, no to w okolicach od kilkunastu do około 30 tysięcy.
Tak. To jest...
To są realne
fajna
kwoty,
praca i też bardzo ciekawa, ponieważ sztuczna inteligencja cały czas się rozwija. poza tym pamiętajmy, że to sztuczna inteligencja to jest bardzo ogólne, ale tam mamy takie, no, pod obszary jak machine learning właśnie, bo tam stąd machine learning engineer to jest człowiek, który zajmuje się szczególnie uczeniem maszynowym, czyli znowu przygotowuje modele, które uczą się w zależności od tego, czego one się mają nauczyć. Tak? Sztuczna inteligencja, prawda, rozwiązuje problemy, nie wiem, klasyfikacji, czyli potrafi zdefiniować, do jakiej klasy należy pewien obiekt na podstawie, powiedzmy, zdjęcia, czy na przykład innych danych. Potrafi rozwiązać problemy rozpoznawania wzorców, czyli wychwycić pewnej ogromnej liczbie danych, no, nie do przeanalizowania przez człowieka, właśnie pewne wzorce, prawidła, reguły i tak dalej, prawda? Więc potrafi przewidzieć na podstawie danych, którą nakarmimy sztuczną inteligencję w trakcie uczenia, potrafi przewidywać, prognozować pewne rzeczy, no, w zależności od tego, jakie mamy cele biznesowe, więc to rzeczywiście, no, a architekt odpowiada za całość wdrażania w firmie.
Duża rzecz.
Naprawdę jest, no...
Jest co robić. Duża rzecz. Jest co robić. Ale czwórkę chciałem pochwalić. Cloud Architect Engineer. Dlatego, że jeszcze nie słyszałem, żeby komuś w chmurze zginęły dane. Nie, na pewno były takie przypadki. Ja korzystam z takiej owocowej chmury. I tak od wielu lat mam dosyć sporo danych zdjęciowych. Nigdy tam się nic z tym nie wydarzyło. Czyli ci architekci chmurowych rozwiązań, oni są po prostu, spełniają swoją rolę, są świetni.
Dokładnie, zresztą poza sztuczną inteligencją, o której już rozmawialiśmy i analizą danych, o której też rozmawialiśmy, rozwiązania chmurowe są kolejnym jakby trendem mocno rozwijającym się na rynku IT. Coraz więcej rozwiązań biznesowych jest właśnie, znaczy, oferowanych przez chmurę i,
no tak,
i w chmurze.
Nawet trochę nas to kilka lat temu, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie typowe specjalistyczne programy, które mogliśmy wykupić licencję dla danej wersji i przez kilka lat cieszyć się użytkowaniem. Teraz są w wersji chmurowej, przychodzi update, musimy też za to zapłacić trochę częściej. W jakim sensie uzależnieni jesteśmy wtedy od twórcy, tak?
A proszę sobie wyobrazić duże przedsiębiorstwo, czy dużą firmę, która używa infrastruktury chmurowej w wielu aspektach. Mało tego, pojawiły się już rozwiązania hybrydowe, czyli po prostu firmy korzystają z kilku chmur. I teraz w zależności od na przykład usług, które chmury lub w ten sposób wzmacniają swoją odporność na ewentualne awarie w chmurach. Więc naprawdę przemyślenie infrastruktury, wybór rozwiązań, wybór technologii, oczywiście szacowanie kosztów również tego, to wszystko jest na barkach właśnie cloud architekta czy cloud inżyniera.
Mnie coś innego przeraża. Nie potrafię sobie wyobrazić migracji usług z jednej chmury do drugiej, jak mamy do czynienia z dużą organizacją. W pewnej usłudze bardzo popularnej na świecie próbowałem migrować skrzynki mailowe z udziałem i z pomocą dobrego programisty i to była duża męska przygoda.
No więc?
No więc no chyba więc trochę jesteśmy od takich...
swoich pieniędzy.
Tak, od takich usług jesteśmy już potem poniekąd uzależnieni, bo jak sobie pomyślimy, ile jest zachodu przy migracji tych usług, a dobra, niech już będzie
no tak,
drogo,
no tak.
Ale jedziemy
no tak,
dalej.
No tak.
Okej. Okay. I tutaj też zarobki bardzo dobre, co tu wiele mówić. Cyber Security Architect Engineer to jest już związane zdecydowanie z bezpieczeństwem.
Tak.
Zawsze pytanie do pana jako do specjalisty. No bo można sobie pomyśleć, ten kto umie otwierać zamki samochodowe, może je potem tworzyć, albo najpierw je tworzy, a potem je otwiera. Tak jest z Cyber Security?
Tak, cybersecurity generalnie, jak się uczymy cybersecurity, czy wchodzimy w tą dziedzinę, to tam mamy właśnie, tam mamy, nawet się mówi offensive cybersecurity i defensive cybersecurity. Defensive uczy o metodach, jak się zabezpieczyć
bronić
przed, a offensive właśnie jakby uczy od tej strony, jak można zaatakować, żeby potem wiedzieć, jak się przed tym bronić. Tak? Mamy tą ofensywną cyber security. Mhm. Na przykład, poza tym na przykład są testy penetracyjne słynne, czyli twórcy oprogramowania albo firmy zatrudniają hakerów po to, żeby oni znaleźli.
Ale ostatnio
celowo.
Przy okazji takiego wydarzenia medialnego pojawiło się, że hakerzy sprawdzili coś tam. I tak sobie pomyślałem, no okej, to samo jakby powiedzieć, Złodzieje sprawdzili, czy system jest okej. Okay. Bo haker to jest dalej takie określenie pejoratywne, tak?
No tak
to się,
jest.
To się nie zmieniło.
Tak, 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 rzeczywiście.
Natomiast, a ta granica?
Mówiąc haker tutaj przy tych testach penetracyjnych, miałem na myśli ludzi, którzy się zajmują, tak? Znaczy, okay. Może nie zajmują, ale właśnie, którzy znają się na tym offensive.
No dobra, ale żeby się zabezpieczyć, trzeba znać wszystkie tajemnice.
Trzeba,
no i teraz to chyba trochę bardziej... dla księdza albo kogoś od moralności.
To jest dobry problem.
To jest dobry problem. Dylemat. Bo w którym momencie jesteśmy po dobrej stronie, a w którym po złej stronie mocy. Ale dobry rozwój.
Cybersecurity to jest kolejny trend rozwojowy, wymuszony niejako przez historię, które mamy.
I w ogóle pana przepraszam, bo weszliśmy na podium, a ja nie powiedziałem.
No właśnie.
Przepraszam, jesteśmy na podium.
Brązowy medal.
Pan doktor, cybersecurity. Brązowy medal przyznaje cybersecurity architect, engineer. Więc okej. Okay. I zarobki, no one są tutaj podobne. Ja widzę, że drugie miejsce trochę wychodzi w górę, a pierwsze miejsce, no tu jest różnie. Pieniądze szczęścia nie dają.
Pierwsze miejsce nie jest dla pieniędzy. Znaczy nie, jest dla pieniędzy, nie jest ale nie jest wyróżnione w tym kryterium. Tak.
Big Data Engineer. Co to takiego?
Big Data. Proszę państwa, to jest w zasadzie rola podobna do mistrza danych, czyli data scientist. Natomiast big data nazywamy dane o pewnej specyfice. Tą specyfikę często określamy przez trzy literki V. Mianowicie volume, czyli ogromne liczby danych do przetwarzania. Velocity, czyli prędkość napływania tych danych. Najczęściej te dane napływają w czasie rzeczywistym. Bo na przykład, nie wiem, mamy zanalizować ruch wszystkich piłkarzy podczas meczu, dokładnie każdy ślad poruszania się w boisku podczas meczu. Bayern Monachium ma taki program, czy też robił taki...
Jak ktoś też liczy te wszystkie statystyki i tak dalej.
Każdy ruch piłkarza, każdy ruch jest śledzony przez specjalne... Albo na przykład chip w piłce choćby nawet. Czyli jak piłka biega przez 90 minut po boisku, jak piłka skacze, nie? To tych danych jest masa. O położeniu, o współrzędnych, o nie wiem, sile nacisku nogi na piłkę i tak dalej, i tak dalej.
To nawet 50 Szpakowskich z takim tak tematem jest, z Big Data by sobie nie poradzili.
Wiem właśnie, że Bayern Monachium pracował nad śledzeniem ruchów piłkarzy, żeby potem analizować to. Więc to są ogromne, a więc mówimy tak, czyli mówiłem volume, velocity i trzeci to jest po prostu variety. I to już na przykład to variety oznacza, że dane w Big Data mogą być zupełnie różnych formatów. To mogą być liczby, to mogą być grafiki, to mogą być w różnych teksty otwarte, tak? Więc dużo różnych formatów danych. No i zadaniem tego specjalisty Big Data jest podobne jak Data Scientist, czyli trzeba wyciągnąć z tych danych to, co nasz klient chce. I trzeba dane przeanalizować, zgromadzić, zwizualizować, tak? Więc Big Data ma ten wyróżnik, że to są specyficzne dane, specyficzny rodzaj tych danych, prawda? Stąd też jest to osobna rola, osobno nazwana, chociaż blisko jej, owszem, do data scientist.
Ale tu nawet 60 miesięcznie może wpaść, więc
tu jest rzeczywiście bardzo
big
dobrze
data pod. Engineer jest bardzo, bardzo opłacalnym.
W kilku raportach, które
zawodem.
Przeglądałem, jest to zawód najlepiej.
Ale to drugie miejsce na podium z finansami nie miało nic wspólnego, po prostu...
Tak, chociaż szczerze mówiąc, właśnie chciałem wyróżnić na podium jeden z zawodów tak rzeczywiście bardzo dobrze opłacanych, więc tutaj trochę miało.
No to świetnie. No i przechodzimy do numeru pierwszego, bo o to pytałem na samym początku, ale no, jak jest pewna kolejność, no to trzymamy się kolejności. Software Developer Engineer Architect.
I mogę tutaj kogoś zawieść, bo to nie jest jak u Hitchcocka.
Znaczy, bo tutaj...
Tym razem nie jest to jakby wzrost
to nie jest jakiś
nieprawdopodobności zawodu.
Top of the top, jeżeli chodzi o zarobki.
Tak, bo ten zawód już obecny na naszym rynku długo.
Czemu numer pierwszy? Fanfar nie było. Słyszał pan,
no
że
właśnie,
nie było fanfar?
Właśnie. Nie musimy dlaczego. Dobrać fanfary gdzieś.
Przysnął nasz operator, ale może to jakoś naprawimy.
Natomiast odkryjmy teraz tą tajemnicę, o której na początku mówiliśmy. Otóż większość z tych ról, no może poza dziesiątką, czyli user experience, chociaż user experience designer też musi
po wszystkim
być człowiekiem, który stworzył kilka stron internetowych. To, że musi przyjść, to raz.
No, tak,
ale zanim
zostanie tym
specjalistą, musi wykomać parę stron internetowych samodzielnie, więc niestety musi przez to przejść, więc też ma doświadczenie programistyczne. Otóż jest to generalnie programista, oczywiście programista młody, starszy, mniej doświadczony, albo bardziej doświadczony, albo bardzo doświadczony, albo nie tyle nawet programista, co projektant rozwiązań software'owych. Tu mówimy o roli architekt czy software architekt, nie? Więc oraz programista, czy też architekt odpowiedzialny za całość rozwiązań software'owych. Czyli za całą fazę przygotowania tego procesu. Od zbierania od klientów wymagań, czego oni chcą, aż do ewolucji systemu, czyli naprawiania lub też poprawiania naszego systemu w wyniku na przykład ich zmian w środowisku, no, prawnych, czy jakichś innych tam środowiskowych, technologicznych.
Fajnie, bo to jest taka robota, takie perpetuum mobile.
Natomiast przy tej okazji chciałem jeszcze powiedzieć o tych technologiach, które są najbardziej popularne obecnie, jeśli chodzi o programowanie. I też dobrze płatne. Więc cały czas opłaca się uczyć języków jak C++, Java, JavaScript, Python. To są wszystko języki, które cały czas są bardzo modne. No Python oczywiście jest tym takim formułą 1. Python wyskoczył bardzo... Dlaczego? Python wyskoczył, ponieważ bardzo dużo narzędzi przygotowanych w Pythonie jest właśnie do sztucznej inteligencji. Więc jakby sztuczna inteligencja wyniosła
na tym,
Python...
Na tym wygrali.
Tak, wysoko. Ale są też młode języki, jak język przygotowany przez Google o nazwie Go, który się dynamicznie rozwija. Zresztą co przygotowane przez Google mogłoby się dynamicznie rozwijać?
A, są takie rzeczy. Pamiętam kilka narzędzi takich zaoranych, które zupełnie upadły.
Przynajmniej Microsoft też takie ma. Język Ruby, język Rust i język Scala to są takie młode języki, w których no, niszowe póki co, więc uwaga, nie ma zbyt dużo specjalistów na rynku, a więc jest okazja, żeby się nauczyć i
ale przychodzą
szybciej...
potem jakieś okoliczności rynkowe, tak jak WSB NLU wystrzeliło z Cloudej w czasie pandemii, tak? Pojawia się coś, czego się nie spodziewamy, w ogóle do głowy by nam nie przyszło i nagle któryś z tych języków, tak jak Python, leci w górę, tak? Jest rakieta. Bardzo ciekawe, ale ja mam do pana tak na podsumowanie naszej listy przebojów zawodów informatycznych, branży IT, mam do pana bardzo istotne pytanie. Czy krwawiło panu serce z powodu jakiegoś zawodu, którego nie mógł pan umieścić w pierwszej dziesiątce? Czy jest taki jeden zawód, który po prostu przesunął pan na miejsce 11, ale rozważał pan długo, a może by tu zamienić tego UX designera? Było coś takiego, czy nie? Czy to jest ta dyszka taka stabilna, twarda? Nie miałem żadnych wątpliwości.
Dość stabilna, natomiast miałem wątpliwości przy bardzo potrzebnych rolach zawodowych w IT, które nie są do końca
docenione,
twarde, w sensie, gdzie liczą się umiejętności miękkie głównie. Oraz umiejętności z biznesu, czyli umiejętności zarządzania, menedżeringu. Są na przykład cała grupa zawodów jak product manager, product owner.
No tak.
Bardzo bliskie sobie. I to są ci ludzie, którzy zajmują się, no nie wiem, marketingiem, promocją.
Ale też muszą mieć trochę wiedzy takiej technicznej.
Też muszą łączyć wiedzę techniczną.
No bez tego
jasne,
się nie
żeby,
da, tak?
Tak, tak. Natomiast...
Zrobić nie zrobią... Ale potrafią o tym opowiedzieć, tak, wiedzą, jak to działa.
Tym produktem zarządzać, tak? I rzeczywiście te role zastanawiałem się, natomiast stwierdziłem, że skoro to jakby... No, ja reprezentuję ten obszar inżynierii oprogramowania, to skupię się na tych rolach
twardych,
związanych...
Twardych umiejętności.
Na tych twardszych umiejętnościach.
Konkret. Umiesz albo nie umiesz.
Tak, zresztą, ale tak mówię, każdy powinien przejść... Ja pamiętam na zajęciach ze studentami, jak mam zajęcia z... No, projektowania interfejsu użytkownika w pewnej technologii, na przykład technologii Java. I tam jest dużo narzędzi takich, że po prostu bierze się tylko, rysuje się prostokątny obszar, tam się przesuwa elementy, które na przykład, nie wiem, no, elementy interfejsu użytkownika gotowe z toolboxa, przesuwa się na tą wirtualną kartkę i powstaje na przykład formularz gotowy do współpracy z programem. I on generuje kod automatycznie. Zresztą teraz też, kolejny trend, o którym mniej mówię, bo mniej mi się podoba, mianowicie low code albo no code. Czyli takie programowanie bez używania języku programowania. Programowanie, które po prostu składamy z klocków w aplikację.
Czyli
też bardzo modne,
tak,
też trendy.
Zresztą w WordPressie można korzystać
Ale WordPress to jest tak, tylko to jeszcze są...
No to jest pospolite narzędzia,
to są jeszcze takie bardziej wyspecjalizowane narzędzia.
No ale tam można używać po prostu wtyczek, które zastępują właściwie wszystko, co trzeba było wcześniej zaprogramować.
Ale tak czy tak to się kończy kodem. Tylko ten kod jest automatycznie generowany przez generatory właśnie na podstawie tych naszych działań myszką.
Z błędami, bo jak zrobi to programista...
Błędami może nawet nie, ale napisany w tak sposób...
W uproszczony sposób.
W taki sposób, że no mało czytelny generalnie. Mało czytelny potem, jak na przykład by ktoś chciał przejąć i coś ręcznie udoskonalić, to jest niezwykle trudne.
Tak.
Dlatego ja mówię studentom, zróbcie zawsze parę razy ręcznie. to okienko samodzielnie, pisząc kod na każde pole tekstowe, na każdą listę wyboru. I zobaczcie, jak to wygląda. Po pierwsze, będziecie wiedzieć, jak to wygląda, po drugie, po prostu. Ile to trzeba pracy w to włożyć, a po drugie, zrozumiecie ten kod generatora potem, bo co łatwiej.
Ale to jako do specjalisty od programowania również, jak pan się zapatruje na sztuczną inteligencję w tym obszarze? Czy nie zrobimy się takimi trochę karłami programowania? Przepraszam, bo to może dotyczyć, źle powiedziałem, brzydko?
No ja jeszcze nie wiedziałem, proszę dokończyć.
Nie, to chodzi o to, czy po prostu my nie pozbawimy siebie tych umiejętności ze względu na to, że ten core cały, to tak jakby tworzyć stronę w HTML-u i chcieć ją pisać od zera. Od pierwszej linijki. Mm-hmm. No nikt tak nie robi, no tak. Bierzemy gotowy skrypt startowy, dopisujemy no to, tak. Co nam jest potrzebne. Pytanie, czy my się nie zrobimy takimi wygodnymi programistami, co spowoduje, że przestaniemy myśleć jak programiści, tacy z krwi i kości. Dlatego powiedziałem słowo karzeł, brzydko. No ale tak myślę, tak uważam. Czy to nam grozi?
Moim zdaniem... Nie do końca. Też myślałem długo i takie było moje pierwsze wrażenie nawet.
No jak zacząłem się zastanawiać. Jako laika, więc jak pan podobnie myślał, to
tak,
super.
Tak,
czuję
się
lepiej.
Natomiast,
potem się już nasze drogi rozchodzą.
Tak, natomiast stwierdziłem, że właśnie nie. Że po pierwsze to jest trochę kwestia edukacji. No bo zawód programisty stanie się jeszcze bardziej ciekawszy, jeszcze bardziej interesujący. Bo nie trzeba się będzie zajmować kilobajtami kodu, który rutynowy jest i którego pisanie... Po raz dziesiąty jest już nudne, no może po raz pierwszy jest
pytanie,
ciekawe.
Czy zapamiętywanie jego akurat w takiej kwestii jest tą ważną, istotną rzeczą, jeżeli wiemy, że to jest fragment, który musimy po prostu skopiować i powielić.
Musimy, właśnie. Więc natomiast przesuniemy się w stronę wykonywania zadań ciekawych. Ciekawych.
I na większą
naprawdę,
skalę, bo jednak no, sztuczna inteligencja przyspiesza no, tworzenie wielu
rozwiązań. Będziemy się mogli bardziej zająć rzeczami właśnie takimi, no właśnie jakimiś specyficznymi, choćby sztuczną inteligencją, udoskonalaniem, choćby jakimś, po prostu bardziej algorytmiczne, bardziej ciekawe algorytmy będziemy stosować, być może pomyślimy bardziej właśnie nad efektywnością, czy też czytelnością kodu, zamiast robić rutynowe rzeczy godzinami. Natomiast jest też kwestia ważna w edukacji. Otóż żeby robić rzeczy ciekawsze, musimy
edukować,
przetrenować te rzeczy proste także. Czyli mimo tego, że sztuczna inteligencja będzie to robić za nas, to my, chcąc ominąć sztuczną inteligencję od przodu, musimy
wiedzieć,
do niej
jak to działa,
dojść. Czyli musimy się również...
Jak to wygląda.
Także nie możemy zrobić tak, że dobra, to nam wygeneruje sztuczna inteligencja, to ja od razu się nauczę... wielonotkowego programowania albo czegoś tam, tylko nie wiem, jak wygląda
jak
prosta
to
klasa.
Zrobiła. No właśnie.
Dlatego musimy tak czy tak przez to przejść. No, takie jest moje zdanie. Natomiast zawód na pewno nabierze rumieńców.
To już na koniec naprawdę... Co jaki czas zmieniają się panu prognozy, jeżeli chodzi o zawody informatyczne?
W sensie tego, takiego klasyfikacji?
No na przykład, jak pan szacuje?
Myślę, że to jest kwestia 2-3 lat.
Dopiero za 2-3 lata się spotkamy? Smutna informacja.
Nie! Tu mówię o dziesiątce. Okay. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższego roku powstaną jakieś kolejne ciekawe role zawodowe, lub też któryś język wystrzeli z popularnością, lub też jakieś nowe paradygmaty programowania się pojawią, nowe wzorce w inżynierii na 100%.
Panie doktorze, to czekam na sygnał, jakby się coś zmieniło i serdecznie już teraz zapraszam. Dziękuję za rozmowę.
Zresztą warto choćby po to spotkać się wcześniej, że kolejność może ulec zmianie.
Właśnie o tym
albo te liczby,
też,
które tam
tak,
pojawiły.
Tak, te liczby to nas szczególnie interesują, ale drodzy państwo, nie przywiązujcie się do liczby, ile się zarabia. Czasem to jest kwestia bardzo indywidualna. Doktor Krzysztof Przybycień, prodziekan do spraw kierunku informatyka w WSB NLU. Bardzo dziękuję.
To dziękuję. Może na koniec jeszcze dopowiem a propos pieniędzy. Wielki Szu, czyli Jan Nowicki w niezapomnianym filmie mówił: przegrałeś, bo grałeś na pieniądze. A trzeba się nauczyć grać w karty.
I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję. Krzysztof Witowski, WSB NLU. Po godzinach dzisiaj subiektywny dziękuję. Przegląd zawodów informatycznych. A w kolejnych odcinkach kolejne nowości. Koniecznie bądźcie razem z nami. Pamiętajcie, jeżeli podobają wam się nasze podcasty, kciuk w górę, prosimy o subskrypcję. Do zobaczenia niebawem.